Minister finansów Mateusz Szczurek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bezsenności się pan, panie ministrze, nabawi od tych pomysłów Ewy Kopacz?
Nie, no bez przesady.
Naprawdę pan uważa, że nas debata, na to wszystko stać?
Debata w Sejmie była dosyć długa, głosowanie późne, ale nie aż tak późno.
Nie, ja raczej myślę o tym liczeniu, którym Ewa Kopacz pana zareklamowała, że pan minister Szczurek nic innego nie robi, tylko po nocach przelicza budżet, a teraz ten budżet będzie do przeliczania jeszcze bardziej, jeszcze dłużej.
Runda przeliczeń w związku z budżetem na 2015 rok była rzeczywiście, ciągnęła się późno w noc, ale ona się zakończyła i ten budżet jest zamknięty i przyjęty przez rząd.
A to obietnice wykopać też są przeliczone, doliczone i zamknięte?
Oczywiście, że tak.
I pan gwarantuje, stać nas na to?
W 2015 roku to już jest w budżecie państwa.
A w 2016, 2017, bo na plany wykopać są niczym Teatr Wyspiańskiego ogromne.
To tak jak zwykle, premier wskazuje priorytety, a inni ministrowie i dysponenci muszą się dostosować ze swoimi wydatkami. I tak też konstruujemy budżet, aby było zarówno miejsce dla obietnic i zapowiedzi, które były ogłoszone, oraz dla limitów, których wymaga stabilność finansów publicznych.
Było coś w tych planach Ewy Kopacz nieogłoszonych albo przed ich ogłoszeniem, na co się pan nie zgodził? Powiedział nie, na to nas nie stać. Ja, Mateusz Szczurek, protestuję. No pasaran.
Ale to pyta pan o takie plany, które nie były ogłoszone.
Tak, te które... No, czy było tak, coś takiego, co Ewa Kopacz chciała ogłosić, a pan powiedział, nie ma mowy.
Tak, takie również były.
I co to było na przykład?
No, nie po to nie zostało ogłoszone, żeby je ogłaszać dziś w radiu.
A nie jest tak, że ma pan przykre poczucie, że zadłużamy się, zadłużamy i to wszystko na ołtarzu polityki?
Zadłużamy się najwolniej w Europie, poza Szwecją, i wszystkie te zapowiedzi mieszczą się w ścieżce wydatków, która wskazuje coraz mniejsze wydatki jako procent PKB. Tylko, w tym roku one będą najmniejsze w historii, w kolejnym również, i to akurat nie jest zagrożone.
Tylko ja jako człowiek, który myśli może bardziej logicznie niż ekonomicznie. Jak słyszę premiera Tuska, który w budżecie, który się musi zapożyczać, znajduje nagle nadwyżkę, a potem Ewę Kopacz, który w budżecie, który się nadal musi zadłużać, znajduje kolejne sposoby na wydawanie pieniędzy, to myślę sobie, coś jest chyba nie tak.
Nadwyżka jest, czy była najwyraźniej, skrótem myślowym, dlatego że mówimy tutaj o różnicy pomiędzy tym, co jest zapisane w budżecie, albo tym, co dotychczas zostało zaplanowane, a limitami, na które wskazuje ustawa o finansach publicznych.
No właśnie, czyli to tak jakbyśmy zarabiając 1000 zł i musząc pożyczać, żeby 200 zł do każdego pierwszego, żeby dotrwać, znaleźli 50 zł i byśmy ogłosili, jesteśmy królami wszechświata, możemy wydawać bez opamiętania.
No, z królami wszechświata może nie przesadzajmy. Jeżeli zarabiamy, tak, jeżeli ścieżka obniżenia wydatków publicznych wskazuje na to, że mamy w przyszłym roku do wydania 1000, no to te 1000 możemy zagospodarować tak jak polityka tego wymaga.
No, ale
tak
my się
jak
musimy
potrzeby
na ten 1000
społeczne
zapożyczyć.
Czy ekonomiczne tego wymagają. Otóż to tempo, tak, ten limit wydatków, te 1000, ono już uwzględnia nasze zdolności do zapożyczania, nasz stan gospodarki oraz ścieżkę obniżania długu publicznego.
Panie ministrze, chciałby pan przejść do historii?
No, już na listach, no jeszcze nie wiszę, mój portret nie wisi w sali portretowej, ale to niechybnie nastąpi.
To tak, ale nie, mi chodzi o to, czy chciałby pan być takim ministrem, o którym historia za lat 10, 15, 20 będzie wspominała, a nie pan będzie tylko tą twarzą na ścianie Ministerstwa Finansów.
No, przyznam, że moją ambicją jest zrobienie dobrej roboty raczej niż bycie twarzą gdzie indziej niż Ministerstwa Finansów.
A nie jest pana ambicją bycie tym ministrem, który powie, nie ma więcej zadłużania, nie będziemy się więcej zadłużać, zaciśnijmy pasa, zróbmy reformy prodochodowe, a nie tylko prowydatkowe.
A cały sukces polskiej gospodarki ostatnich 8 lat polega na tym, że reformy prodochodowe szły ręka w rękę z reformami, inaczej, z dostosowaniem budżetu do sytuacji gospodarczej. Jeżeli tylko jedna strona będzie robiona, to wtedy skończy się to deflacją trwałą już i stagnacją.
No ale sądząc po rosnącym długu publicznym i corocznym deficycie...
Drugi najniższy rosnący dług publiczny w Unii Europejskiej od 2008 roku.
Inni mają jeszcze gorzej, no. No, ale my jesteśmy krajem na dorobku. Nasze dzieci będą musiały to spłacać. No ten zegar Balcerowicza tyka, a nasze dzieci się tym troszczą i przerażają.
patrzenie tylko i wyłącznie na licznik tego zegara jest niewłaściwe. Musimy uwzględniać to, co się dzieje z gospodarką. Jeżeli taką prowadzimy politykę, która prowadzi do recesji, stagnacji, to wtedy nawet taki sam dług publiczny może ważyć znacznie więcej.
A dlaczego w expose minister Kopacz, premier Kopacz, nie znalazły się żadne zapowiedzi prodochodowe? Czy nie znalazły się żadne zapowiedzi zaciskania pasa? Pana jako ministra finansów to nie niepokoi?
Chyba myli pan zapowiedzi prodochodowe z zapowiedziami zaciskania pasa.
Zapowiedzi zaciskania pasa mogą w konsekwencji przynieść jakieś dochody, a zapowiedzi dochodów...
O dochodach budżetu państwa?
Tak, nie mówimy o dochodach budżetu państwa. Mówimy na przykład o... Były takie plany. Reforma emerytur górniczych, PIT dla rolników, reforma KRUS-u, to było jeszcze w expose Donalda Tuska. Nagle to się wszystko rozpłynęło gdzieś.
Wszystkie, na wszystko jest czas, to jest pierwsza sprawa. Druga, nie dość atrakcyjne w przekazie publicznym są te reformy, na przykład, które my wdrażamy, dotyczące łatwości spłacania danin wobec państwa, ścigania przestępców podatkowych, co robimy na bieżąco. To wszystko przecież się dzieje.
A tę ordynację podatkową to na kiedy pan będzie miał gotową?
No, zgodnie z zapowiedziami.
Na 3 miesiące założenia. Tak, ja mówię, kiedy ona będzie gotowa, tak, że ja jako podatnik odczuję jej.
A to już zależy od tego, co, jak będzie toczyła się dyskusja dalej nad założeniami. Publiczna dyskusja, bo to przecież jest bardzo...
No, ale rozumiem, że tak czy inaczej to melodia przyszłości za 2-3 lata.
Zapewniam zarówno pana, jak i wszystkich, że nie chcieliby mieć ordynacji podatkowej, która jest zrobiona na kolanie i zbyt szybko.
A propos szybkich ustaw, miała być taka ustawa, która ukróci ucieczkę do rajów podatkowych. Rzeczpospolita dzisiaj pisze, nie opublikowano jej na czas. To prawda?
Jeśli to jest prawda, to bardzo ubolewam nad tym i zarówno minister finansów, jak i Ministerstwo Finansów, które przygotowało tę ustawę, jest ostatnią instytucją i organem, który by chciał, aby tak się stało. Dużo pracy poszło w tę ustawę. Jeżeli on wdrożenie jej opóźni się, no to tym gorzej dla Polaków i tych, którzy płacą podatki w Polsce.
Ale wprost, no skandal i żenada, jeśli tak się stało rzeczywiście.
Zobaczmy, znaczy wolałbym poznać więcej szczegółów, co się tam rzeczywiście wydarzyło.
A ile to by kosztowało, gdyby ta ustawa w 2015 nie weszła w życie? Bo jeśli jej nie opublikowano przed 1 października, to ona w życie nie wejdzie.
Poczekajmy, bo nie mam po prostu pełnej wiedzy na ten temat. Wolałbym nie komentować, co się tam naprawdę wydarzyło.
A słuchacze pytają, jeszcze a propos tej ustawy, czy jeśli ona nie wejdzie w życie, to część tych zapowiedzi trzeba będzie znowu odłożyć ad acta? Czy...
To nie są takie pieniądze, na szczęście. Także nie mówimy tutaj o ustawie, która wywraca do góry nogami, czy jej brak wywraca do góry nogami finanse publiczne.
Aczkolwiek nieco boli jej brak, rozumiem.
Oczywiście boli także, jeśli chodzi o czystość systemu podatkowego.
I słuchacze pytają, kilka jest takich pytań. Proszę pana, żeby pan upewnił, że znajdą się pieniądze na urlopy macierzyńskie dla osób bezrobotnych, że znajdą się pieniądze na podwyżkę uposażeń dla wojskowych. Znajdzie się to wszystko w budżecie? Gwarantuje pan i obiecuje?
Nowe zapowiedzi, które usłyszeliśmy w Sejmie w 2016 roku, jakby całoroczny koszt to jest około 3,5 miliarda złotych. Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, tempo wzrostu inflacji i tak dalej, reguła wydatkowa wskazuje, że miejsce na te wydatki oczywiście mamy. Chociaż dyskusje nad budżetem przyszłorocznym z innymi ministrami będą niewątpliwie trudne, bo mniejszy będzie wzrost wydatków w pozostałych miejscach.
Mateusz Szczurek, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.